Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króla Chryste!
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu, ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy się z Wami w kolejnym miesiącu, marcu. Drodzy słuchacze, drodzy ministranci, witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Dziś w naszym radiowym studiu gościmy ministrantów ze Złoczewa. To będzie pierwsza część naszej audycji.
Tak jak zostało wspomniane, gościmy wśród nas ministrantów i ceremoniarzy parafii świętego Andrzeja Apostoła w Złoczewie. Jest z nami Marcel.
Cześć Boże.
Jest z nami Bartek.
Cześć Boże.
Mikołaj.
Cześć Boże.
I Mateusz.
Cześć Boże.
Drodzy goście, drodzy ministranci, na początku jakbyście w dwóch słowach mogli powiedzieć, z jakiej parafii pochodzicie, gdzie ta parafia się znajduje.
Złoczew się znajduje w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim, obok Wielunia niedaleko.
Tak, jest to parafia tworząca dekanat złoczewski. Pozdrawiamy duszpasterzy tej parafii, księdza proboszcza Piotra i księdza wikariusza Pawła. Na samym początku, gdybyście mogli powiedzieć, skąd się wziął wasz pomysł na służbę liturgiczną? Jak długo jesteście ministrantami i jak to się stało, że dołączyliście do tej wspólnoty?
Zacząłem być ministrantem w 2022. Ministrantem jestem już 3 lata. Zachęcił mnie ksiądz na kolędzie, nasz proboszcz.
Pięknie. Mateusz?
Jestem ministrantem już ponad 7 lat.
Jestem ministrantem w 2023 roku. Zachęcił mnie ksiądz proboszcz na mszy.
Dobrze. Bartek, jak to było z tobą?
Ja jestem ministrantem od ponad już 6 lat. W styczniu miałem 6 lat. Zachęcił mnie ksiądz proboszcz Piotr na kolędzie.
Pięknie. I Mateusz?
Ja jestem ministrantem ponad 7 lat. Zachęcił mnie ówczesny ksiądz wikary, ksiądz Michał. Pozdrawiam serdecznie. Który właśnie zaproponował mi taką posługę.
I dodajmy, że od 2 miesięcy jesteś też ceremoniarzem.
Tak jest.
Różne osoby, które podpowiadały wam, jaka jest wasza droga do ołtarza, przeważnie to byli wasi kapłani. Powiedzcie, jak wam się podoba służba liturgiczna? Czy z perspektywy tych 7, tych 2-3 lat cieszycie się, że należycie do tej wspólnoty?
Tak.
Co najbardziej zachęca was do tego, aby w tej wspólnocie trwać, aby się w nią angażować?
Myślę, że to, aby upiększać liturgię.
Tak, każdy z nas odnajduje swoje miejsce i poprzez talenty, które Pan składa w jego rękach, może tę liturgię upiększać przez śpiew, poprzez czytanie, poprzez posługę przy ołtarzu. Mikołaj, co takiego sprawia, że chcesz być dzisiaj ministrantem, że przy ołtarzu chcesz trwać?
Chciałem po prostu służyć przy Panu Jezusie.
Dobrze.
Służba Panu Bogu.
Zachęciło mnie do służenia liturgicznego to, żeby nie zapominać o Panu Bogu przy ołtarzu.
Tak jest. Czasami, kiedy młodzi ludzie w waszym wieku mają wiele innych zajęć, atrakcji, nieraz Pan Bóg jest spychany trochę na margines, bo nie ma czasu. A wy jesteście takim pięknym przykładem, że o Panu Bogu nie tylko pamiętacie, ale też poświęcacie Mu swój czas, swoje siły po to, aby tworzyć waszą liturgię w parafii, aby też pomagać tę liturgię przeżywać innym osobom. Powiedzcie, jak liczna jest wasza wspólnota ministrancka w Złoczewie?
W naszej parafii jest ponad 40 ministrantów i 20 kandydatów około.
Pięknie. Wśród tych ministrantów jesteś ceremoniarzem razem z Mikołajem. Czy jeszcze oprócz was jest ktoś ceremoniarzem, lektorem?
Tak, jest jeszcze kolega Wiktor, którego pozdrawiamy.
Dobrze. Pamiętacie, w jakim wieku jest najmłodszy ministrant? Ty, Bartek, jesteś ministrantem od 6 lat, więc zaczynałeś jakoś w przedszkolu, w zerówce. Obecnie ile lat może mieć wasz najmłodszy ministrant?
Najmłodszy ministrant naszej parafii ma 5 lat.
Okej, a najstarszy? Weteran?
Najstarszy ja jestem.
Dobrze, i chodzisz do której klasy?
Drugiej liceum.
Szacun za to, że w liceum też znajdujesz czas na to, by angażować się w służbę liturgiczną. Zawsze uważam, że właśnie ci starsi ministranci, którzy chodzą już do szkół średnich, czy nawet studentami są takim dobrym przykładem dla tych młodszych, pomagają się informować, pomagają w jakiś sposób dobrze wypełniać swoją służbę, pokazują, że tak naprawdę od ministrantury nie ma emerytury, że mimo upływu lat dalej można trwać przy Panu Jezusie. Jesteście też parafią, na terenie której znajduje się jeden z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji. Są to siostry mniszki Kamedułki ze Złoczewa. I myślę, że jak niewielu ministrantów w naszej diecezji, tak wy właśnie macie możliwość odwiedzania ich klasztoru. Tam odprawiają się msze święte. Czy mieliście okazję służyć w klasztorze?
Tak, miałem okazję.
Czy widywaliście siostry zakonne w czasie tych mszy świętych?
Tak.
Jak postrzegacie posługę sióstr? Czy ona jest dzisiaj światu potrzebna, czy niekoniecznie? Przypomnę, że siostry klauzurowe to są takie, które pozostają w zamknięciu przed światem. Są w swoim klasztorze, w swoim zakonie, nie opuszczają tego miejsca, tylko modlą się w intencji Kościoła, w intencji świata. Czy jest to dzisiaj potrzebne, czy jest to trudne?
Jest potrzebna. Myślę, że modlitwa jest zawsze potrzebna.
Tym bardziej, że dzisiaj często nie mamy czasu na modlitwę, a siostry ten czas znajdują i nadrabiają tą modlitwę także za nas. Co was uderza w tej mszy świętej w klasztorze? Na co szczególnie zwracacie uwagę?
Moją uwagę zwraca to, jak siostry podczas mszy się modlą za kratami.
Właśnie to jest zupełnie coś innego. My jesteśmy przyzwyczajeni do ludzi, którzy są w ławkach, natomiast siostry w swojej kaplicy uczestniczą we mszy świętej, będąc w osobnym pomieszczeniu, oddzielonym od pozostałych wiernych kratami i w ten sposób pokazują, że są w tej części, do której my nie mamy dostępu, są przed Panem Bogiem, są w części nazywanej klauzurą. Powiedzcie, jak wygląda w waszej parafii służba ministrancka? Nie tak dawno zakończyła się kolęda. Mieliście okazję chodzić po kolędzie?
Tak, chodziliśmy.
Jak wygląda posługa ministranta na kolędzie? Co jest waszym zadaniem?
Naszym zadaniem na kolędzie jest to, jak przychodzimy do domu, śpiewamy kolędę i przypominamy innym członkom tego domu, że za niedługo ksiądz przyjdzie na kolędę.
Trudno jest śpiewać przed obcymi ludźmi?
Nie.
W mojej parafii akurat nie ma takiego zwyczaju, żeby ministranci chodzili po kolędzie, ale sam z tych lat młodzieńczych pamiętam, że kiedy ja chodziłem na kolędę w mojej rodzinnej parafii, to był zawsze taki piękny czas, gdzie można się było trochę spotkać z ludźmi, zawsze lepiej poznać się z tym drugim ministrantem, z którym się szło na kolędę, no i rzeczywiście ubogacić repertuar kolęd. Śpiewacie te same kolędy w każdym domu, czy staracie się je zmieniać?
Staramy się je zmieniać.
Ja pamiętam, chodziłem zawsze z takim śpiewnikiem, miałem około 20 kolęd. To zdarzało się, że na trasie nieraz nie powtórzyła się żadna kolęda, ale w każdym domu była inna. Kolęda to wydarzenie jednoroczne, natomiast na co dzień staracie się dbać o mszę świętą, o udział w tej Eucharystii. Wiadomo, że msza święta niedzielna jest najważniejsza, jest obowiązkiem nie tylko ministranta, ale każdego chrześcijanina. Czy w niedzielę jakoś lepiej przeżywacie tą mszę niedzielną, wiedząc, że macie swoje miejsce przy ołtarzu? Czy staracie się wcześniej przyjść, żeby do tej liturgii się przygotować? Czy ona jest jakaś uroczysta?
No na mszach niedzielnych jest zazwyczaj sporo ministrantów i staramy się rozdzielić funkcje dla wszystkich, aby wszyscy mogli włączyć się w tą liturgię niedzielną.
Myślę, że to jest ważne, bo wtedy ci, co przychodzą, wiedzą, że przychodzą po coś, że mają swoje zadanie do wypełnienia. A jak wygląda msza święta w tygodniu? Czy wyznaczacie sobie, czy może ksiądz wam wyznacza dyżury, w których obowiązkowo uczestniczycie we mszy świętej? Czy nie jest to obowiązkowe?
Ksiądz nam wyznacza.
Ile macie takich dyżurów w tygodniu?
Jedną.
Raczej staracie się pilnować, czy ciężko z tym bywa?
Pilnujemy, staramy się.
Dobrze. Jest to trudne, dlatego że zwłaszcza jeżeli chodzi o czas szkoły, to jest dużo obowiązków. Przychodzicie ze szkoły, często biegniecie na jakieś zajęcia pozalekcyjne, do tego dochodzi nieraz jakiś basen, korepetycje, a tu jeszcze trzeba znaleźć czas na mszę świętą. Myślę, że to wielka łaska dla was, dlatego, że nie tylko wypełniacie swój obowiązek, ale macie też możliwość korzystać z tego, że jesteście bliżej Pana Jezusa i od Niego otrzymywać jakieś łaski, prosić o coś dla was, dla waszych najbliższych. A jak wygląda w waszej parafii przygotowanie się do liturgii? Czy organizujecie zbiórki ministranckie, czy uczycie się na nich, spędzacie wspólnie czas?
Co drugi tydzień organizujemy zbiórki ministranckie w godzinach takich popołudniowych.
I co robicie na takiej zbiórce?
Na zbiórkach staramy się uczyć nowych ministrantów, jak i tych weteranów, nowych funkcji, albo tych, co jeszcze nie umieją, żeby przećwiczyli i potrafili, mieli nowe umiejętności.
A w waszej parafii raczej jest takie doświadczenie, że jeden ministrant jest wyznaczony do jednej funkcji, tylko ją wypełnia, czy staracie się, by każdy umiał wszystko?
Żeby każdy umiał wszystko.
Dobre podejście, bo później jak tego jednego braknie, to się okazuje, że liturgia się sypie. A jeżeli się wyćwiczycie wzajemnie, to to działa i funkcjonuje. A powiedzcie, drodzy ministranci, zbiórki ministranckie, mówicie, że uczycie tych nowych ministrantów, macie niecałe 20 kandydatów. Ciężko się z nimi pracuje? Czy też łatwo jest im przekazać wiedzę? Jakbyście mogli powiedzieć z waszej perspektywy, ministrantów, którzy są przy ołtarzu już kilka lat, co wam pomogło nauczyć się służenia? Na co mają ci młodzi zwracać uwagę, aby samemu lepiej się nauczyć i przygotować do tej służby?
Samo uczestnictwo w mszy świętej.
To jest pierwszy punkt. Trzeba być, żeby coś zaobserwować, żeby czegoś się nauczyć, więc tutaj polecamy, aby kandydaci nie ograniczali się tylko do mszy świętej niedzielnej, ale starali się przyjść też w tygodniu po to, by móc na przykład spróbować jakiejś posługi, zobaczyć, czy umiem ją wykonywać, zmierzyć się z tym stresem, czy może niepewnością. Co jeszcze?
Obserwowanie innych.
Dobrze. Skoro uczestniczę, jestem na tej liturgii, to jestem skupiony, jestem uważny po to, by zauważyć, co inni robią, by móc ich naśladować. Co jeszcze?
Regularnie chodzić na zbiórki, żeby się wszyscy uczyli.
Pięknie, bo to czasami tak jest, że ksiądz organizuje zbiórkę, część ministrantów i kandydatów przyjdzie, nauczy się, ale później w niedzielę pojawi się ktoś, kto nie był i tak nie umie i końcowy efekt nie wyjdzie tak pięknie, jak mógłby wyjść, gdyby wszyscy się zaangażowali. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami, cieszę się, że podzieliliście się trochę informacjami na temat waszej wspólnoty parafialnej. Przed nami Wielki Post. Wielki Post, który przygotowuje nas do najważniejszych świąt w ciągu całego roku liturgicznego, do świąt wielkanocnych. Jakie nabożeństwa kojarzycie z Wielkim Postem?
Gorzkie żale oraz Droga Krzyżowa.
W jakie dni odprawiacie gorzkie żale?
W niedzielę.
A Drogę Krzyżową?
W piątek.
Staracie się uczestniczyć w tych nabożeństwach, czy raczej nie zwracacie na nie uwagi?
Oczywiście, że się staramy.
Warto się starać, warto być na tych nabożeństwach, nie tylko po to, by miał kto podjąć funkcje liturgiczne w czasie tych nabożeństw, ale też by przez ten udział w nabożeństwach przygotować się lepiej do świąt wielkanocnych. Czas Wielkiego Postu to czas robienia różnych postanowień. Powiedzcie, jakie postanowienia można podjąć w Wielkim Poście, jakie postanowienia byście zaproponowali naszym radiosłuchaczom, naszym ministrantom, tak aby włożyć trochę wysiłku w to, by lepiej przygotować się do świąt?
Myślę, że można chodzić na nabożeństwa pasyjne, które w tym czasie są
odprawiane. Myślę, że to jest super pomysł. Nie jest ich tak dużo. Mamy 6 nabożeństw Drogi Krzyżowej i 6 nabożeństw Gorzkich Żali. 2 nabożeństwa w tygodniu to wcale nie jest tak dużo, więc realne. Kolejny pomysł, Mikołaj.
Codziennie czytać Pismo Święte.
Super, to właściwie każdy chrześcijanin powinien czynić codziennie, chociażby czytając Ewangelię z danego dnia, ale wiemy jak to bywa, nieraz nie ma czasu, więc może warto przez te 40 dni wyciągnąć na wierzch Biblię i starać się codziennie mały fragment przeczytać. Bartuś?
Starać się albo właśnie nie jeść słodyczy przez Wielki Post.
Tak jest. I to nie tylko ze względu na linię i na cyfrę, która wyjdzie na wadze, ale przede wszystkim po to, żeby umieć sobie czegoś odmówić. Słodycze same w sobie są bardzo dobre, też lubię, ale kiedy ćwiczymy się duchowo, trzeba umieć powiedzieć nie. I mimo, że mogę, to nie chcę. Odkładam te słodycze na bok, po to, bym później w tych różnych rzeczach duchowych też umiał powiedzieć sobie nie.
trzeba mniej korzystać z telefonu i komputera.
Bardzo dobrze. To jest takie na czasie postanowienie. Czasami potrafimy przez pół dnia scrollować telefon, czytać różne informacje, oglądać różne filmiki, mądre i nie do końca mądre, a wręcz głupie. Więc to jest dobry moment, żeby przez te 40 dni ograniczyć sobie czy czas spędzany w internecie, czy przed ekranem telefonu, komputera, a ten czas poświęcić na przykład swoim najbliższym, czy może pójść dodatkowo na mszę świętą, poza niedzielą, poza służeniem. Zachęcamy do tego, aby zrobić sobie dobre postanowienie na Wielki Post. Ten czas jest czasem oczyszczenia. Jeżeli go przeżyjemy tak bez żadnego wysiłku, to nie będzie w nas takiej Bożej radości, ale jeżeli podejmiemy jakiś wysiłek i nawet jeżeli on będzie trudny, a uda nam się go wypełnić, to wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi, bo zobaczymy, że z Bożą pomocą możemy wiele zdziałać. Na zakończenie tej pierwszej części audycji, czy chcielibyście kogoś pozdrowić ze swoich najbliższych, znajomych, przyjaciół, może ze wspólnoty, którą tworzycie?
Chciałbym pozdrowić moich rodziców.
Chciałbym również pozdrowić moich rodziców, jak i również rodzeństwo.
Pięknie, Mikołaj.
Ja pozdrawiam całą naszą wspólnotę ministrancką oraz księży.
Ja również się do tego dołączam i chciałbym jeszcze pozdrowić moich rodziców i całą moją rodzinę.
Do tych pozdrowień się dołączamy, wszystkich serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy Wam za te informacje płynące ze Złoczewa. W drugiej części naszych audycji w tym roku szkolnym gościmy osoby, które angażują się w służbę liturgiczną, ale nie są ministrantami. Mieliśmy okazję gościć na naszej antenie panów kościelnego, organistę. Mieliśmy okazję gościć członków dziecięcej i młodzieżowej soli muzycznej. Natomiast dziś są z nami przedstawiciele parafialnego chóru Głos Serca z parafii świętego Wojciecha i świętego Stanisława w Purzeninie. Szczęść Boże Wam.
Szczęść Boże.
Na samym początku, zanim przejdziemy do funkcji liturgicznej, jaką jest śpiew, jaką jest uczestnictwo w chórze, sięgnijmy do początków waszego istnienia. Kiedy powstał ten chór i co może skłoniło was do tego, aby ten chór powstał?
Chór Głos Serca zapoczątkował swoje istnienie jesienią 2015 roku. Pomysł utworzenia chóru zrodził się pewnego październikowego popołudnia. Trójka znajomych w składzie Dorota, Rafał i Robert zdecydowała o zaaranżowaniu spotkania. Każdemu z nas śpiew towarzyszył niemal od dzieciństwa, więc niewiele trzeba było, aby się spotkać. Wspólnie z ówczesnym wikariuszem, niestety już nieżyjącym świętej pamięci księdzem Markiem Bobkiem, spotykaliśmy się na próbach raz w tygodniu. Zazwyczaj były to piątki w salce katechetycznej, by systematycznie, intensywnie ćwiczyć nasz śpiew. Pod koniec roku 2015 organista parafii, pan Tomasz Sterna, zgodził się nas poprowadzić. Ale tak naprawdę premiera chóru odbyła się w Triduum Paschalne w 2016 roku w naszym parafialnym kościele. Przy udziale bębna, nasza wtedy sześcioosobowa grupa, bo wtedy jeszcze była mała grupa, w składzie Ewa, Maciek, Robert, Dorota i Anna, zaśpiewała przepiękny kantyk Mojżesza i pieśń Oto są baranki młode. Z czasem grupa zaczęła się rozrastać, no i tworząc już, tak, powoli
dzisiejszy chór. Zespół, tak, chór parafialny.
Dokładnie.
Czyli w sumie taki rok jubileuszowy, bo mija 10 lat od tamtych, dokładnie, wydarzeń. Z nami jest pani Dorotka mówiąca te słowa, ale jest też pan Robert, który w tym początkowym spotkaniu założycielskim uczestniczył. Jak ten czas panu minął? Co panem kierowało, aby dołączyć do tego chóru, aby to śpiewanie amatorskie przełożyć na coś, czym można służyć w liturgii?
Co kierowało? Na pewno Na pewno to, że no, kochamy, wszyscy kochamy śpiew, wszyscy, myślę, wszyscy uczestnicy należący do tego chóru kochają śpiew
i chcą go wykorzystywać.
Na chwałę Bożą, tak?
Trudno jest? Jest stres, trema? Czy wtedy może więcej niż dzisiaj?
Nie, no stres, może stres nie. Stres jest wtedy, kiedy, bo śpiewamy też na każdej liturgii psalm. Także stres.
Przy występach solo tak jest. Więcej. Dokładnie. Jest z nami pani Beata, która była członkinią chóru imienia Stanisława Moniuszki. To był chór, który uczestniczył w życiu liturgicznym parafii w Burzeninie przed laty. Dzisiaj już nie funkcjonuje. Ale pani jest takim łącznikiem pomiędzy tym poprzednim chórem, a chórem obecnym. Jakby pani mogła kilka słów właśnie o tym historycznym chórze Moniuszki.
No, z tego co słyszałam, czytałam, chór istniał ponad 100 lat. Ja stosunkowo późno dołączyłam, bo dopiero w 2008 roku. No, śpiewało mi się, byłam tam najmłodsza, śpiewało mi się z państwem dosyć dobrze. Nauczyłam się mnóstwa pięknych pieśni nowych. Na pewno duży udział miał pan organista tam w tym scalaniu tego wszystkiego. No i potem niestety, no, pandemia rozłożyła ludzi po prostu. Zaczęli, przedtem już parę osób odeszło ze względu na wiek. Niektóre osoby zmarły. No i potem przestali się spotykać, bo się bali, no i... I już w 2020 praktycznie się rozwiązali.
Rzeczywiście pandemia wiele rzeczy jakoś tak zaorała. Była takim czasem pustki, zakończenia wielu dobrych inicjatyw, ale jak niektórzy mawiają, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że Pan Bóg kończąc jedno, ma plan na drugie. I tak się stało tutaj w przypadku burzenińskiego chóru. Chociaż chór Moniuszki z klasą zakończył swoje funkcjonowanie, zrodził się chór Głos Serca. Co Panią kierowało, aby do tego chóru dołączyć?
No, ja też od dziecka śpiewam w jakimś tam chórze, zawsze śpiewałam. Potem była trochę przerwa, bo urodziłam troje dzieci, wychowywałam je, nie miałam możliwości tak czasu poświęcać. I właśnie koleżanki w 2017 zaczęły mnie namawiać, no przyjdź, trochę z nami pośpiewasz. No i w końcu zostałam i naprawdę nie żałuję. Bardzo
pięknie.
Mi się tutaj dobrze z nimi śpiewa i tak samo nauczyłam się jeszcze mnóstwa rzeczy i nie żałuję tego, że zostałam.
To doświadczenie wieloletnie, ta pasja do śpiewania nie poszły na marne, mogą dalej owocować. Chór Głos Serca. Skąd taka nazwa? Dlaczego głos akurat serca?
Nazwa Chór Głos Serca powstała tuż przed naszym występem w Domu Kultury z racji święta Konstytucji 3 maja. Mieliśmy występ w Domu Kultury i wtedy zapytano nas,
jaką nazwę macie?
Tak. I tak pomyśleliśmy sobie, że skoro śpiewamy z serca, będzie nazwa Głos Serca. Tak się przyjęło.
Tak się przyjęło. Czasami taka chwila konsternacji, co tu wymyśleć. I ta pierwsza myśl jest najlepsza. Głos serca. Właśnie piękne oddaje to, że śpiewamy nie z przymusu, śpiewamy nie przez to, że ktoś nam każe, ale śpiewamy z serca. I tym sercem i głosem chcemy chwalić Pana Boga. Wspominaliście na początku, że chór rozpoczął się od inicjatywy 3 osób, później te pierwsze występy, pierwsze lata 6 osób. Ile obecnie chór liczy osób? Czy zdarzają się nowe osoby? Kiedy dołączył najnowszy członek chóru?
Obecny chór liczy 20 osób. Najmłodszy członek z stażem w chórze Justyna dołączyła do nas 2 lata temu.
2 lata temu, więc można powiedzieć, że mamy osoby, które do tego chóru dołączają, które go rozwijają. Mamy historię, mamy to, co było przed chórem Głos Serca, ale przejdźmy do funkcjonowania takiego chóru, dlatego że aby był efekt na mszy świętej, potrzeba jest wiele pracy i wysiłku włożonego w przygotowanie się chóru, w zgranie się ze sobą, dlatego że chociaż chór jest jeden, to tworzą go różne osoby o różnych charakterach, temperamentach, o różnych barwach głosów. Więc ten wysiłek, który jest wkładany w to, aby wszystko ze sobą scalić. Takim pierwszym filarem dobrze działającego chóru są próby. Jak te próby wyglądają w waszej parafii? Kiedy te próby się odbywają? Czy staracie się w nich systematycznie uczestniczyć? Jak one przebiegają?
Chór spotyka się dość regularnie, czyli co tydzień praktycznie. W piątek wieczorem około godziny 20:00 i czas na próbę przeznaczony to jest około 2 godziny. odbywa się to regularnie i żeby właśnie chór mógł się rozwijać, to ta regularność musi być utrzymana, dlatego że chór śpiewa w takim klasycznym układzie czterogłosowym, sopran, alt, tenor, bas. Żeby przygotowywać utwory właśnie w takiej strukturze czterogłosowej, no wymaga to sporo ćwiczeń. Po prostu trzeba na to poświęcić, na przygotowanie poszczególnego utworu wiele czasu. Wiadomo, że z doświadczeniem, czyli każdy następny utwór opanowuje się nieco łatwiej. Pierwszy utwór chyba był ćwiczony 3 miesiące albo i więcej, zanim udało się osiągnąć, scalić to wszystko. Dla chórzystów tutaj jest szczególnie, wymaga się od chórzystów, żeby posiadali tak zwany słuch harmoniczny, czyli to, że śpiewa się jednym głosem, słyszy się obok inne głosy, żeby to wszystko ze sobą nie wadziło, a raczej harmonizowało.
No ja osobiście takiego głosu chyba nie mam, bo jak gdzieś słyszę drugi głos, to się wyłączam, nie potrafię się utrzymać w swojej linii melodycznej. Ale właśnie to, co pan Tomek zaznaczył, konieczność tych prób. Te próby nie tylko pozwalają wyćwiczyć te utwory, które mają być zaśpiewane na mszy świętej, bo no, nikt nie powinien posługiwać z marszu. Każdy do swojej posługi musi się przygotować, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiew, jeżeli chodzi o chórzystów. Ale myślę, że ten czas prób jest także czasem budowania relacji, dlatego że chór to wspólnota, a wspólnota musi być ze sobą scalona, musi się opierać na dobrych wartościach, właśnie na takim wzajemnej sympatii, na takim, na tej świadomości, że idę do tych, których lubię, których szanuję, potrafię wygospodarować dla nich swój czas właśnie po to, aby też uszanować ten czas, który oni dla mnie poświęcają. Więc próby to jeden filar. Drugi filar to msza święta niedzielna. Myślę, że też warto zaznaczyć ten punkt, dlatego że jesteście chórem, który śpiewa co niedzielę na mszy świętej. I myślę, że to jest rzadko spotykane, dlatego że często, kiedy chóry funkcjonują w różnych parafiach, w różnych społecznościach, to one występują z okazji wielkich uroczystości. Natomiast wy jesteście chórem nie tylko od święta, ale jesteście chórem naszej codzienności. I może właśnie o tym przeżywaniu Eucharystii kilka słów.
Przed każdą mszą świętą, w sumie na próbie, ustalamy harmonogram, jakie pieśni będziemy śpiewać. Dzielmy się również oprawą, jeżeli chodzi o, akurat czytań nie czytamy, ale jeżeli chodzi o psalm, to psalm zawsze ktoś z nas, jest taka kolejka, kto będzie śpiewał i jak my przeżywamy tą mszę. To jest na pewno zupełnie inny wymiar, bo będąc tam na chórze, tak jakby wiadomo, że muzyka towarzyszy człowiekowi i ona tak potrafi jakby nastrajać człowieka zupełnie inaczej. I ten aspekt taki sakralny w naszym chórowym, jakby tej naszej chórowej rodzinie jest zupełnie inaczej przebiega niż tak siedząc na przykład na dole i uczestnicząc w tej mszy, można powiedzieć, troszkę biernie.
Czy gdyby pani miała wejść do kościoła, usiąść w ławce, słysząc, że koledzy, koleżanki do góry śpiewają, dałaby pani radę, czy jednak by powędrowała do góry?
Ciężko byłoby, bo z tym aspektami sakralnymi wiążą się też aspekty takie socjalne, że my faktycznie, należąc do tego chóru, czujemy się jakby cząstką tego chóru i gdy którejś osoby nie ma, to u nas jest tak, że od razu słychać jakby, że tej osoby nie ma i że coś tam
nie gra, czegoś brakuje.
Tak więc jeżeli jesteśmy wszyscy razem, to wtedy faktycznie to ma zupełnie inny wymiar.
Mhm. Więc tutaj wielka pochwała za te wasze zaangażowania we mszę świętą niedzielną, ale też śpiewacie podczas różnych uroczystości. Są to nie tylko odpusty parafialne, święta, tak jak Triduum Paschalne czy Pasterka, ale tutaj też z tego miejsca chciałbym wam podziękować za to, że często zdarza się, że bierzecie udział w tych naszych diecezjalnych uroczystościach związanych z służbą liturgiczną. Mieliśmy okazję słuchać waszego śpiewu w czasie mszy świętych z błogosławieństwem lektorów i ceremoniarzy. I za to wam bardzo dziękuję, że też swoim śpiewem, swoją obecnością i poświęconym czasem współpracujecie ze mną i z całym duszpasterstwem służby liturgicznej. Chór, chociaż jest jeden, to składa się z wielu członków. I każdy z tych członków, każdy z chórzystów jest innym człowiekiem, z innym temperamentem, z innym charakterem, z inną barwą głosu, ale coś, co was łączy, to miłość do śpiewu, miłość do angażowania się w piękno liturgii. Chciałbym teraz was poprosić, drodzy goście, abyście powiedzieli w kilku zdaniach swoje odczucia i swoje początki w tym chórze. Od kiedy w nim śpiewacie, skąd wziął się pomysł na właśnie takie zaangażowanie w liturgię i co wam daje śpiew w tej wspólnocie?
Lucyna, głos alt. W chórze jestem od 9 lat i bardzo dziękuję za wspólnotę, którą tworzymy.
W chórze głos serca jestem niemal od początku. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten chór tutaj założyć, bo jestem w sumie takim pierwszym, jestem w zasadzie pierwszą członkinią chóru. Cieszę się bardzo, że możemy na chwałę Pana Boga chwalić Pan.
No ja do chóru przystąpiłam chyba z 7 lat temu i naprawdę cieszę się, gdy coś zaczynamy nowego opracowywać. Cieszę się, koleżanki koło mnie stoją z głosów altowych, ciągniemy razem i naprawdę zawsze strzygę uchem na coś nowego. W innych kościołach będąc też słyszę, a może oni coś mają takiego, co my byśmy mogli przechwycić. Ale tak samo słucham i cieszę się z tego, że coś nowego robimy.
Czyli nie tylko poprzestajemy na tym, co już umiemy, ale też staramy się to doszlifować, a uczyć czegoś nowego. Panie Robercie, Pana początki w chórze, co Panu ten chór daje?
No ja w chórze jestem, jak już koleżanka Dorota stwierdziła, od początku tego chóru. Chór daje no na pewno wielką satysfakcję i takie zadowolenie. Po prostu, że jest taka wspólnota, że w której mogę uczestniczyć.
Pani Dorotko?
W chórze jestem od początku i bardzo się cieszę, że swoim śpiewem mogę chwalić Pana Boga. Cieszę się, że nasza rodzina chóralna jest wspaniała i z nimi cudownie śpiewać.
Panie Macieju?
W chórze jestem niemal od początku, aczkolwiek do podium troszeczkę zabrakło. Nie byłem w tej trójce założycieli, no ale byliśmy w tej grupie, która to wszystko zaczęła. Minęło już 10 lat, nie wiadomo kiedy. Było dużo planów, dużo z tych planów zrobiliśmy. Spotykamy się, mamy plany, mamy nowe utwory do prześpiewania, do tak zwanego, jak my mówimy kolokwialnie, do zrobienia na próbie. Są łatwiejsze, są trudniejsze. No a śpiewam dlaczego? No, jak mówią, kto śpiewa, podwójnie się modli. Być może również dlatego.
Może też wtrącę tutaj, że mówiący te słowa pan Maciej niejako zawodowo był związany ze śpiewem swego czasu. Gdyby pan mógł podzielić się z nami w kilku słowach właśnie tą swoją pracą muzyczną, która może stała się taką inspiracją do tego, by też Panu Bogu służyć tym śpiewem.
Tak, to prawda, choć to już zamierzchłe czasy, miałem przyjemność śpiewać w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Na pewno to doświadczenie pozwala również rozwijać ten śpiew tutaj w naszym chórze parafialnym. Zawsze mówię, że jest to nasza mała ojczyzna i powinniśmy robić wszystko, żeby te nasze małe ojczyzny upiększać tym, co no, tak jakbyśmy na to spojrzeli, może śpiewa tutaj około 20 osób w naszym chórze. Parafia jest znacznie większa, aczkolwiek no, tak to jest, że nie wszyscy mają ten dar do śpiewania. Na pewno są jeszcze osoby u nas w parafii, które mogłyby zasilić nasze szeregi i śpiewać na chwałę Bogu, no, ale na razie jest na stylu i myślę i zapraszam wszystkich, którzy mają predyspozycje i talent dany z góry, żeby zapisywali się do tych naszych małych ojczyzn, no i pomagali nam w tym życiu kościelnym, parafialnym.
A gdyby pan miał porównać pracę w teatrze muzycznym, a posługę w chórze, jest podobnie? Czy na przykład dużo brakuje do takiej perfekcji? Czy trzeba być profesjonalistą, żeby w takim chórze śpiewać?
Uważam, że nie brakuje, można powiedzieć nawet nie brakuje dużo. W ogóle nie brakuje. To wszystko, wszystkie osiągnięcia są od ciężkiej pracy, od dobrego prowadzącego, którego mamy. Dzięki Bogu nasz pan Tomasz Sterna jest znakomitym muzykiem. prowadzi ten chór nasz od 10 lat, ale był taki okres, jak zaczynaliśmy, też należy to o tym powiedzieć, że pan Tomek prowadził 3 chóry naraz, bo była schola, był stary, tak zwany starszy chór Moniuszki, nasz chór Głos Serca i te wszystkie 3 chóry był taki okres, że funkcjonowały w naszym kościele.
Brawa dla pana Tomasza. Za chwilę będziemy mieli okazję go również wysłuchać. Pani Mardo, pani początki w chórze, skąd pomysł na to, aby do tego chóru dołączyć i co pani daje ten chór?
Ja przynależę do chóru już 8 lat. Inicjatorką mojego wstąpienia była koleżanka Gabrysia, którą pozdrawiam z tego miejsca. Przynależność do chóru daje mi takie poczucie więzi. I co jest piękne w naszym chórze, to chyba ta relacja międzypokoleniowa. Bo faktycznie są osoby w różnej kategorii wiekowej. Każdy u nas czymś innym się zajmuje. I spotykając się między sobą, wymieniamy się tymi doświadczeniami. Każde chyba to pokolenie uczy się czegoś innego od jedni od drugich.
Dziękuję bardzo. Tak jak w Kościele Chrystus jest głową, my wszyscy jesteśmy członkami. Tak, każdy chór jest też takim ciałem, w którym potrzebna jest głowa, a właściwie może i ręce do dyrygowania, po to, by wszyscy inni członkowie zgranie ze sobą współpracowali i by tworzyli coś pięknego. Taką głową tego chóru jest obecny wśród nas pan Tomasz Sterna, organista parafii Burzenin, ale też właśnie taki może mentor chóru muzycznego Głos Serca. Panie Tomku, przed chwilą pan Maciej wspominał, że swego czasu był pan osobą, która prowadziła 2 chóry, 1 schole jednocześnie. Łatwo było sprostać temu zadaniu?
Prowadzenie 3 zespołów wymagało na pewno dużo więcej czasu niż tylko jednego, ale z kolei było to o tyle ciekawe, że każdy z tych zespołów śpiewaczych miał zupełnie inną specyfikę. Inaczej się pracuje z młodymi dziewczynami, inaczej z bardzo wiekowym chórem, inaczej z chórem, który dopiero startuje i początkuje. Więc do każdych z tych spotkań przygotowywałem się w inny sposób i mimo, że zajmowało mi to więcej czasu, to było dla mnie atrakcyjne.
Dzisiaj pozostaje 1 chór, ale myślę, że to też jest obowiązek, bo dlatego, że każdy piątek, ta godzina 20, niejako w kalendarzu już nawet nie musi być zapisane, ale pamięta się, że jest próba chóru. Mimo, że dzisiaj został 1 chór, to i tak jest to wielki obowiązek, dlatego że każdy piątek, godzina 20, stały punkt życia, próba chóru. Te próby są konieczne. Czy w pracy z chórem woli pan szlifować i ćwiczyć to, co już chórzyści znają, to, co już kiedyś śpiewaliście? Czy też warto zdobywać się na odrobinę szaleństwa, wprowadzać coś nowego? Można wyjść z założenia, że łatwiej jest chyba ćwiczyć coś, co umiemy. Po co się porywać z motyką na słońce? Ale czy takie nowości są potrzebne, czy staracie się je wprowadzać? Co one wam dają?
Zacznę od tego, że tak naprawdę to nie jest tylko obowiązek. Poczytuję sobie to za zaszczyt, że mogę na wiejskiej parafii, która liczy raptem 4000 ludzi, prowadzić, uważam, tak dobry chór, złożony z chętnych do śpiewania młodych wiekowo ludzi, stosunkowo młodych, bo zwykle chóry parafialne to są ludzie wiekowi, a tutaj mamy średnią wieku, nie wiem, może 40 lat, może mniej nawet. I coś, jest to w pewnym sensie jakiś fenomen, że mogę prowadzić taki chór, więc ta praca nie jest dla mnie zbyt uciążliwa. Przynosi mi wiele radości, wiele satysfakcji. Natomiast jeżeli chodzi o utwory czy szlifowanie starych, i tak musimy przypominać stare utwory, bo przecież w kościele w roku liturgicznym powtarzają się cyklicznie poszczególne okresy i zeszłoroczne utwory na Wielkanoc trzeba przypominać każdego roku od nowa. Wiadomo, że można patrzeć na to jak na nowe spojrzenie na utwór, który był poprzednio śpiewany. Można zmienić jakąś charakterystykę, zmienić dynamikę utworu. Trudno powiedzieć, czy nowe utwory, które się stopniowo wprowadza, gradując stopień trudności, czy to jest trudniejsze niż takie właśnie doszlifowanie, doszukiwanie się niuansów w utworach, które już są wyćwiczone. Jedna i druga praca jest ciekawa. Oczywiście wiadomo, że atrakcyjniejsze jest wprowadzanie nowych rzeczy. To jest dla wszystkich coś nowego jest zawsze atrakcyjniejsze.
Wspominał pan, że praca z chórem to dla pana zaszczyt, dlatego że jest to dobry chór, ale myślę, że mogę też odwzajemnić te słowa, że i chórzyści cieszą się, że wśród swoich szeregów mają takiego mentora, który no nie tylko ma słuch muzyczny, ale zna się na muzyce, dlatego że z wykształcenia jest pan muzykiem. Dobrze mówię?
Tak, jestem.
Ale też wśród utworów, które wykonują chórzyści, są utwory skomponowane przez pana. Skąd się bierze właśnie to komponowanie nowych utworów? Myślę, że jest to na pewno powołanie, jest to jakiś dar Pana Boga. Ile udało się takich utworów skomponować i czy to jest tak, że siadam, coś układam i wtedy myśl przychodzi, czy to się bierze nagle, niespodziewanie, bez uprzedzeń?
Trudno powiedzieć, ile dokładnie tych utworów mam. Na pewno kilkadziesiąt, może 60, może 50. Nie liczyłem tego. Tylko niektóre utwory są wykonywane przez chór. Zresztą inne wymagają jeszcze jakichś takich korekt. Ja zawsze byłem taką naturą chyba twórczą. Trudniej mi było cokolwiek zapamiętać, odtworzyć, niż wymyśleć coś nowego. Więc jakoś taki dar chyba od Pana Boga, że dosyć łatwo przychodzi mi stworzenie czegoś nowego. Bardzo cenię sobie w ogóle improwizację jako taką. Bardzo często i podczas mszy posługuję się improwizacją.
Myślę, że to, co pan robi, jest piękną rzeczą i na pewno jest takim korzystaniem z tych Bożych talentów złożonych w pana ręce. I życzę dalszej otwartości na te dary, aby tymi darami, tym talentem służyć nie tylko wspólnocie burzenińskiej, ale też wszystkim, którzy w tej liturgii uczestniczą. Gdyby pan miał stwierdzić, co jest plusem, a co minusem prowadzenia takiego chóru, jeden plus, jeden minus, co jest przyjemne, ale co jest wielkim trudem włożonym w to?
Dla mnie największym plusem jest to, że mogę przebywać w otoczeniu takich wspaniałych ludzi, jakim są członkowie chóru Głos Serca. Największym minusem tej pracy dla mnie osobiście jest problem z zwracaniem uwagi, z wytykaniem błędów. To jest coś, co mi sprawia ogromną trudność i co robię bardzo niechętnie i bardzo często przymykam oczy właśnie na jakieś tam niedociągnięcia, których za wiele nie ma, ale jak są, no to właśnie wolę przymknąć ucho niż zwrócić uwagę. Tym bardziej, że mam świadomość, że to nie jest profesjonalny chór, tylko jakaś forma wolontariatu. I to trzeba bardzo docenić i raczej trzeba właśnie chwalić niż ganić. Ale na pewno, gdybym był bardziej, że tak powiem...
Twardy,
tak, to chór też by pewnie na tym zyskał. No to jest moja taka słabość, minus.
Ja myślę tutaj, że chórzyści się nie obrażą, jeżeli pan będzie bardziej ich dociskał. Myślę, że czasami każdy z nas nie lubi mieć zwracane uwagi, ale jeżeli ktoś mu coś powie, słuchaj, to robisz źle, albo mógłbyś to robić lepiej, to nawet jeżeli na początku mi się to nie spodoba, to później wykorzystuję to jako atut, że ktoś mnie naprowadził. I myślę, że w takiej pracy z ludźmi w tych naszych wspólnotach parafialnych to jest ważne, żebyśmy umieli się wzajemnie jakoś wspierać, formować, może wskazywać rzeczy, które by wymagały zmiany. Na koniec takie pytanie do pana właśnie jako tego, który ma ten słuch muzyczny. To nadaje się do pracy czy do śpiewu w chórze? Czasami tak... Wiemy, że Pan Bóg obdarza nas różnymi darami, ale ktoś powie, to nie dla mnie, ja tam się wstydzę, ja może nie mam głosu. Po czym rozpoznać, że Pan Bóg w ręce danego człowieka może składać takie powołanie?
No pod względem technicznym to na pewno słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, to są te właśnie techniczne sprawy, no ale też z drugiej strony tak naprawdę, no oczywiście materiał głosowy też, chociaż w przypadku chóru sam siła głosu nie jest tak bardzo istotna, dlatego że to kilka głosów składa się tak naprawdę na jeden głos, no ale inna sprawa to jest to, że właśnie ta wytrwałość w przychodzeniu na próby, ten dar złożony z siebie Panu Bogu, systematyczność, to są rzeczy, które każdy chórzysta musi poświęcić.
Dziękujemy bardzo i panu Tomaszowi, i wszystkim reprezentantom wspólnoty chóru parafialnego z Burzenina, chóru Głos Serca. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w naszej diecezji angażują się w liturgię właśnie poprzez swój śpiew w chórach parafialnych. Myślę, że to jest wielka odpowiedzialność, która spoczywa nie na ogóle, ale na każdym członku takiego chóru pojedynczo, dlatego że poprzez swoje zaangażowanie albo swoje zaniedbanie wpływam na obraz całości chóru, na efekt końcowy, który ten chór daje. Pamiętajmy, że właśnie te wszystkie chóry to są przede wszystkim wspólnoty, a więc doceniajmy się nawzajem, starajmy się cieszyć swoją obecnością, bądźmy dla siebie nie tylko życzliwi, ale bądźmy dla siebie właśnie tacy braterscy, pomagając sobie i w chwilach trudu, i w chwilach radości, aby nie tylko spotykać się na tą godzinę śpiewu w czasie liturgii, ale tworzyć ten chór także poza liturgią. W ten sposób realizując swoje powołanie do tego, by śpiewać w liturgii, by ją upiększać, ale też przede wszystkim to powołanie do świętości. Serdecznie Wam dziękuję za udział w tej dzisiejszej audycji i życzę Wam tego, abyście doczekali kolejnych jubileuszów. W tym roku jubileuszowym cieszycie się nie tylko jubileuszem narodzin Chrystusa, ale jubileuszem dziesięciolecia swojego chóru. Niech Pan Bóg Wam błogosławi za tą pracę, którą wkładacie właśnie angażując się w ten chór, ale też niech Pan Bóg sprawi, aby ten chór był czymś, co kochacie, czymś, co daje Wam satysfakcję, co daje Wam właśnie taką świadomość, że mam swoje miejsce w Kościele, że Pan Bóg stawia mnie w konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi, właśnie po to, aby przyczyniać się do głoszenia Pana Boga swoim śpiewem. Wszystkich tych, którzy wahają się, czy do takiego chóru dołączyć, czy w Burzeninie, czy w innych parafiach naszej diecezji, zapraszam do tego, by zaryzykować, by może udać się na pierwsze spotkanie, spróbować. Najwyżej powiedzą, że to nie tędy droga, a może akurat się okaże, że właśnie tędy. Tradycyjnie na zakończenie naszej audycji kilka informacji. Trwamy w marcu. 1 marca rozpoczął się kurs lektorski, kurs ceremoniarza. Będą one trwały do czerwca bieżącego roku. Zakończą się mszą świętą z błogosławieństwem nowych lektorów, nowych ceremoniarzy. Pod koniec marca odbędzie się Dzień Skupienia dla ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, właśnie dzień, który w jakiś sposób duchowo przygotuje ich do przeżywania świąt wielkanocnych. 6 kwietnia w Kaliszu odbędzie się drugi diecezjalny turniej ministrantów w Kręgle. Zanim ten turniej się odbędzie, to 15 marca w Kaliszu będziemy przeżywali Mistrzostwa Diecezji w piłce nożnej halowej. Drużyny, które zwyciężyły w etapach rejonowych, będą mierzyły się na hali w Kaliszu po to, by ci, którzy zwyciężą w tym turnieju w każdej z kategorii wiekowych, móc prezentować naszą diecezję na Mistrzostwach Polski, które odbędą się pod koniec czerwca. Pojawiła się również propozycja pielgrzymki autokarowej z duszpasterstwem służby liturgicznej. W tym roku obieramy za kierunek Wilno i okolice. Będzie to pielgrzymka, która wyruszy z Kalisza w drugiej połowie sierpnia, 18 sierpnia. Będzie trwała do 23 sierpnia. Do 31 marca otwieramy zapisy tylko dla ministrantów, dla tych, którzy chcieliby wyruszyć z nami w podróż. Natomiast po 31 marca do grona pielgrzymów mogą dołączyć wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby z nami wspólnie pielgrzymować. Zapraszam do śledzenia naszej diecezjalnej strony internetowej, naszego profilu na Facebooku. Tam wszystkie informacje są publikowane na bieżąco. Czytajcie, zaglądajcie tam i dołączajcie do tych wszystkich wydarzeń, które są dla Was organizowane.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.